Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w listopadowym programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Związek Polaków i Nieczyzny upamiętnił 260. rocznicę urodzin Jana Potockiego. W 2021 roku Związek Polaków i Nieczyzny zorganizował kilka przedsięwzięć upamiętniających 260. rocznicę urodzin Jana Potockiego, wybitnego Polaka, który urodził się i został pochowany na ziemi podolskiej w Pikowie, niedaleko Winnicy. Warto przypomnieć, że od 2011 roku organizacja zajmuje się upamiętnieniem postaci Jana Potockiego oraz opiekuje się zabytkowym cmentarzem katolickim w Pikowie. W tym okresie na Pikowie w cmentarzu został odsłonięty znak pamięci, a na miejscu byłego domu rodziny Potockich pamiątkowa tablica oraz w roku 2015, głoszonym przez UNESCO Rokiem Potockiego, została zorganizowana przez Związek Polaków i Nieczyzny Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem Jan Potocki – Spojrzenie przez wieki. Tegoroczne upamiętnienie odbyło się dnia 8 października w Pikowie, podczas którego zostały zapalone znicze i położone wiązanki kwiatów pod pamiątkowym znakiem na katolickim cmentarzu oraz tablicą na miejscu byłego domu rodziny Potockich. O niezwykle barwnej postaci hrabiego Jana Potockiego, o ciekawych faktach jego biografii i twórczości uczestnicy dowiedzieli się podczas spotkania, które odbyło się 22 października ubiegłego roku w Centrum Młodzieżowym Kwadrat. Zebrani obejrzeli prezentację o działalności Związku Polaków i Nieczyzny pamiętniającej postać Jana Potockiego w ciągu ostatnich 10 lat. Obecny na spotkaniu nauczyciel historii ogólnokształcącej szkoły w Pikowie Witalii Semenec zaprezentował nagrany przez niego film o życiu i twórczości Jana Potockiego. Prowadząca i organizator wydarzenia Alicja Ratyńska, prezes Związku Polaków i Nieczyzny, która jednocześnie jest nauczycielem historii, przedstawiła uczestnikom spotkania wiele mało znanych ciekawostek z biografii podróżnika i dyplomaty, posła na Sejm czteroletni i publicysty, uczonego i pisarza, kawalera zakonu maltańskiego i wolnomularza, człowieka niezwykłego, etnografa i archeologa, kosmopolity i poligloty, autora jednej za to genialnej powieści, tomu relacji z podróży, krótkich utworów teatralnych, pism politycznych i historycznych. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli przenieść się do czasów Jana Potockiego i zadać kilka pytań hrabiemu podczas inscenizacji teatralnej, reżyserem której wystąpiła pani Natalia Prus, a w roli Jana Potockiego Anton Czernilewski. Obejrzenie filmu fabularnego Rękopis znaleziony w Saragosie z 1964 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa przez członków Związku Polaków i Nieczyzny w salonie wideo, który działa przy organizacji, będzie podsumowaniem roku jubileuszowego wybitnego Polaka, pochodzącego z ziemi podolskiej, Jana Potockiego.
W Jazłowcu odbyły się uroczystości z okazji 25. rocznicy beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia. 23 października w klasztorze Sióstr Niepokalanych w Jazłowcu na Wołyniu konsul generalny Sławomir Misiak wziął udział w uroczystościach dziękczynnych z okazji 25. rocznicy beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Marceliny Darowskiej. Uroczystościom przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Obecni byli przełożona zakonu sióstr niepokalanych, siostra Leticja Skóra, kanclerz kurii archidiecezji lwowskiej Władysław Grymski, rektor seminarium Brzuchowica ksiądz Piotr Brzeski, dziekan dekanatu czortkowskiego Marian Popielarz, mer Buczacza Witali Frejak wraz z zastępczynią Oleną Surmiak, a także inni przedstawiciele duchowieństwa, goście z Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Iwano-Frankiwska, Mikuliniec, Buczacza oraz z Polski i okoliczni mieszkańcy. Po zakończeniu uroczystości konsul generalny zapalił znicze na cmentarzach w Jazłowcu, Buczaczu i Monasterzyskach.
Zaduszki w Swałucie. Mamy za obowiązek pamiętać i szanować nie tylko pamięć o naszych najbliższych, którzy odeszli, lecz także o postaciach wybitnych, którzy odegrali istotną rolę w naszej historii. W roku 2021 pani prezes Swałuckiego Związku Polaków Julia Opanasiuk i Larysa Cybula razem z uczniami Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Ukrainy oddział w Swałucie oddali hołd wybitnym Polakom związanym z dziejami historycznymi Swałuczyzny. Wycieczkę zaczęto od kościoła pod wezwaniem świętej Doroty w Swałucie, który niebawem będzie obchodzić swój dwusetletni jubileusz. Uczniowie i ich rodzice wysłuchali krótką historię kościoła, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą setnej rocznicy śmierci ostatniego z rządzących w Sołucie Sanguszków Romanowi Damianowi Sanguszce. Dalej odwiedzono kaplicę, w której zatrzymano się obok informacji poświęconej świętej pamięci księdzowi kanonikowi Waleremu Gromadzkiemu, apostołowi Syberii, który zmarł w Sławucie i został pochowany w pobliżu kościoła świętej Doroty. Po czym młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze na mogile świętej pamięci księdza kanonika Walerego Gromadzkiego. Idąc przez park, założony przez księżniczkę Barbary Urszulę z Duninych Sanguszkówne, odwiedzono pomnik, który był postawiony w setną rocznicę śmierci księcia Romana Sanguszki. Ten pomnik stoi prawie w tym samym miejscu, gdzie 1 listopada 1917 roku był zamordowany 85-letni książę Roman Sanguszko przez zbolszewizowanych żołnierzy 264 Pułku Zapasowego Armii Carskiej. Wycieczkę zakończono na zabytkowym polskim cmentarzu w Sławucie, który ma status pamiątki historycznej. Oprócz starych nagrobków, na tym cmentarzu są mogiły 9 żołnierzy walczących i poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920. Bez żadnych wątpliwości naszą sprawą honorową jest zachowanie i przekazanie historii naszej młodzieży, żeby te postaci i dzieje nie były zapomniane. Projekt został zrealizowany przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.
Winniccy Polacy tradycyjnie zgromadzili się na terenie byłego cmentarza rzymskokatolickiego, by pomodlić się za dusze zmarłych. Winnicki Park Kultury jednocześnie jest także miejscem pamięci dla tysięcy winniczan, którzy zachowali pamięć o pochowanych na jego terenie swoich przodkach. 28 września 2021 roku minęła 85. rocznica od czasu, kiedy władze bolszewickie przyłączyły teren regularnego polskiego cmentarza do miejskiego parku razem z mogiłami i złożonymi w nich szczątkami. Kilka miesięcy później NKWD zaczęło urządzać w południowo-wschodniej części parku i po przeciwnej stronie ówczesnego Lityńskiego Szosę stworzono specjalną strefę, na którą w latach 1937-1938 dokonano pochówku kilku tysięcy ciał ofiar represji. Wówczas w sąsiedztwie z polskim cmentarzem swój wieczny spoczynek oprócz Polaków znaleźli także przedstawicieli innych narodowości – Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy i inni, którzy doświadczyli okrucieństw na rozkaz z Moskwy. 1 listopada 2021 roku przybyły kaplice, na której w 2014 roku zostały umieszczone tablice przypominające o polskim cmentarzu i represjach, zgromadziło się kilkadziesiąt przedstawicieli lokalnej polskiej wspólnoty, polskiej placówki dyplomatycznej w Winnicy, którzy pod duchownym przewodnictwem ojca Konstantyna Morozowa pomodlili się w intencji wszystkich zmarłych, w tym ze swoich rodzin. Kilka osób przybyłych na modlitwę złożyło świadectwo o bolszewickich represjach we własnych rodzinach oraz o tym, że ich pradziadkowie Polacy zostali zamordowani i złożeni w masowych grobach na terenie Winnickiego Parku. Konsul Bartosz Szeliga opowiedział o tradycjach obchodów Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek w Polsce. Po złożeniu wiązanych kwiatów i zapalonych zniczy od kaplicy zebrani udali się do dwóch pomników represji w latach 1937-1938, przy których również odbyła się modlitwa i krótkie przypomnienie historii polskiego cmentarza w Winnicy. Wcześniej teren przy kapliczce oraz jeden z pomników został posprzątany i oczyszczony z liści.
Informacje jednym zdaniem.
Rada Miejska Kijowa zwróciła się do Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy z prośbą o przekazanie społeczności rzymskokatolickiej uszkodzonego przez pożar kościoła świętego Mikołaja w Kijowie. Taką decyzję na posiedzeniu plenarnym Rady Miasta poparło 83 deputowanych, informuje Depo Kijów. Według deputowanego Rady Miasta Kijowa Chrychoria Malenki w ciągu prawie 30 lat wierni zwracali się z licznymi apelami dotyczącymi przywrócenia kościoła parafii rzymskokatolickiej. Biorąc pod uwagę stan budynku i pilną potrzebę przeprowadzenia prac konserwatorskich apostolskich, przedstawiciele wspólnoty rzymskokatolickiej zwracają się z prośbą o przekazanie kościoła parafianom i wspólnocie religijnej w użytkowanie wieczyste, powiedział Maleńko. Według jego słów w 2020 roku została już podjęta decyzja o przeniesieniu Narodowego Domu Muzyki Organowej i Kameralnej do osobnego pomieszczenia przed 2023 rokiem, po czym wspólnota rzymskokatolicka mogłaby w pełni wykorzystywać budynek kościoła do nabożeństw. Jednocześnie wskutek zniszczenia organu przez ogień społeczność religijna obawia się, że proces ten może się przeciągnąć.
Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy zaznaczył, że Polska stała się krajem, który zaczął dostarczać tlen do szpitali na Ukrainie. Bezpośrednie przemówienie Laszko. Tak, Ukraina już rozpoczęła kupować tlen w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że zakład, który produkował tlen na zachodzie Ukrainy, stanął. Więc skontaktowaliśmy się z Polską, to szybciej niż dostarczy tlen z obwodu donieckiego, ługańskiego lub zaporowskiego. Ministerstwo Infrastruktury dość szybko, w ciągu jednego dnia, wydało wszystkie niezbędne zezwolenia, a dystrybutor dostarczający tlen przywiózł kilka samochodów z tlenem z Polski i rozwoził po szpitalach.
Ukazała się nowa publikacja w opracowaniu znanego historyka, dyrektora Powodniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu doktora Stanisława Stępnia, Józef Piłsudski i Szymon Petlura, twórcy Sojuszu Polsko-Ukraińskiego 1920 roku. Za naszą i waszą wolność. Wydawcą książki jest Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Autor zamieszcza w niej teksty i fotografie mające na celu przypomnienie tamtych wydarzeń. Czyni to zarówno z kronikarskiego obowiązku, jak i ku refleksji. Warto bowiem zastanowić się, czy ten nie pisany wprawdzie, ale czynem zarysowany testament polityczny Józefa Piłsudskiego i Szymona Petlury może mieć znaczenie dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń Polaków i Ukraińców. Recenzenci dr habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Jan Pisuliński, dr habilitowany profesor UMCS Mirosław Szymiło, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Maciej Frycz, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie redaktor dr Jacek Magdoń, przekład tekstu na język ukraiński Ludmiła Kozłowska, Natalia Rublowa, korekta dr Jan Matkowski, Anna Zelwak, Katarzyna Pawlik.
Wicemarszałek województwa i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch na swojej stronie w sieci Facebook zapowiedział nowe połączenie kolejowe między Przemyskim Węzłem Kolejowym a Pragą, Gracem, Budapesztem i ukraińskimi miastami. Nowy rozkład jazdy 2021-2022 PKP wejdzie w życie 12 grudnia. Zgodnie z nim, oprócz tradycyjnych już pociągów Intercity między Kijowem a Przemyślem, w stronę Ukrainy będzie kursować także pociąg relacji Wrocław-Lwów z bezpośrednimi wagonami do Kijowa.
Historia Podola i nie tylko.
Kuna nad Sobem. Przy zbiegu rzeki Kunki i Kublicza w ziemi chajsyńskiej na Podolu leży Kuna. Była ongiś założona przez Słupiczów. Z nich Iwan Słupicz otrzymał przywilej od Świdrygieły na obszerne ziemie nad Bochem leżące. Witold potwierdził tę darowiznę i wydał dokument istniejący w Kunie w ciągu 5 stuleci. Przeszła potem Kuna do dóbr stołowych Zygmunta Augusta, następnie do Kuźmy Iwanowicza Zasławskiego. Syn Kuźmy, Janusz Zasławski, początkowo spokojnie władał Kuną. Potem zmuszony był ją oddać Chrechoremu Słupiczowi. Wnet przyszli Tatarzy. Zniszczyli doszczętu zamek kuniański i mieszkańców pień wycięli. Potem zamek kuniański odbudowany został przez niejakiego Mieleszkę. A dobrami wtedy władali kolejno Rochozińscy, Piasoczyńscy, Borejkowie, wreszcie Zachariasz Jaroszyński pod stoli Winnicki. Był to pan możny i hojny, uwieczniony w ciekawym opisie przez Rollego. Od czasów Zachariasza Jaroszyńskiego już Kuna z rąk Jaroszyńskich nie wychodziła i należy do spadkobierców Edwarda Jaroszyńskiego. W pałacu rozgromionym w 1918 roku istniały bezcenne zbiory sztuki. Galeria portretów, miniatury, biblioteka, szczególnie zakres historii sztuki. Archiwalia, akta prawne od 1590 roku. Sprawy z Jeremiem Wiśniowieckim, Januszem Ostrogskim, z Baraskimi. Wypisy sądowe. Procesy Zachariasza Jaroszyńskiego. Testamenty od XVII wieku. Dział kościelny. Zakony, sprawy cerkwi unickich i dezunickich, działalność publiczna całego szeregu wybitnych ludzi, dział gospodarczy z aktami ogromnej ilości majątków, w tym rejestry lustracyjne, rewizje skazki, statystyczne opisy, kontrakty. Uczeni zjeżdżali do Kuny, by czerpać bezcenne skarby w archiwach. Dziś z kilkudziesięciu tysięcy numerów pozostał jeno brulion katalogu. Znaną była działalność obywatelska zmarłego szambelana papieskiego Edwarda Jaroszyńskiego. Pani Wanda Edwardowa Jaroszyńska została zamordowana przez bolszewików. Z onej skarbnicy, jaką była Kuna, pozostały popioły.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie Wnet. Za pomysł w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu Wnet.
Слово польское.